Radio Ortodoksja.
Dzisiejszym gościem w Radiu Ortodoksja jest ojciec Sylwester Klebus, proboszcz parafii prawosławnej pod wezwaniem Narodzenia Najświętszej Marii Panny w Juszkowym Grodzie. Sława Jezus Chrystu.
Sława na wieki.
A dzisiaj porozmawiamy o tradycjach Bożego Narodzenia, ale zaczniemy może trochę takiego trudniejszego tematu, żeby później przejść już do tych przyjemniejszych i łagodniejszych. Mam wrażenie i pewna jestem, że nie tylko ja, że Boże Narodzenie ostatnimi czasy stało się bardziej kulturą masową, niżeli faktycznym czczeniem tego, o co w tym naprawdę chodzi. Mnóstwo dekoracji, prześciganie się, kto ma więcej, kto ma jakie prezenty. Ta nagonka i w internecie, i w różnych sklepach trwa już od października i zaczyna się z roku na rok coraz wcześniej. Ja pamiętam, jak jeszcze byłam dzieckiem, to sklepy czekały chociaż do 2 listopada. Dlaczego ta komercja wchodzi na pierwsze miejsce? Co my, jako ludzie, robimy w tym całym naszym świecie źle? I jak w dzisiejszych czasach możemy ten bieg zwolnić? I jak przede wszystkim naszym dzieciom wyjaśnić, że w Boże Narodzenie nie chodzi o ładne zdjęcie na Instagramie, o ładnie przystrojony dom, tylko faktycznie o narodziny Syna Bożego?
No niestety, zaczęliśmy bardzo trudnym pytaniem na sam początek. Ale niestety to jest współczesny problem, bardzo głęboki i szeroki problem, ponieważ Święto Bożego Narodzenia to przede wszystkim komercja, która weszła bardzo mocno do naszego życia, tak jak tutaj w pytaniu padło, żeby dom był przystrojony więcej, ładniej, szybciej, prezenty itd., itd. Ja osobiście, szczerze powiedziawszy, nie lubię tego czasu, nie lubię okresu przygotowania do świąt Bożego Narodzenia, ponieważ jest to przytłaczające dla nas, jako dla chrześcijan. Coraz częściej też widzimy, jak miasta też są przystrojone, oczywiście nie jest to nic złego, ale pojawiają się różne jarmarki świąteczne, na których mamy różne produkty, tak? Przede wszystkim chrześcijanin, który przygotowuje się do świąt Bożego Narodzenia, powinien przestrzegać okresu postu, który nas przygotowuje 40 dni, jest to czas wyczekiwania. Dzisiaj czas postu został, można by powiedzieć tak, że zminimalizowany ten czas postu został zepchnięty na któryś plan, bo często też słyszymy takie tłumaczenia, mówiąc, że święta Bożego Narodzenia są to święta radosne, święto, kiedy czekamy, gdzie Syn Boży przyjdzie jako dziecię w Betlejem. I dlaczego mamy pościć? I często takie jest tłumaczenie, że przed Wielkanocą wiadomo, że są to święta, gdzie Chrystus cierpił i tak dalej, ale istotą tego jest, żeby przygotować się właśnie poprzez czuwanie. Kościół rzymskokatolicki zmienił okres postu na adwent, czyli nazywa to jako czas czuwania. Natomiast w cerkwi jest to czas postu, gdzie my staramy się przede wszystkim podążać za naszym Mesjaszem, Zbawicielem. Staramy się w jakiś sposób przygotować i w sposób zarówno duchowy, zarówno sposób fizyczny. Ale można by powiedzieć, że jest to coraz cięższe, ponieważ tak jak wspomnieliśmy, dzisiaj sklepy nie mówią nam o poście, sklepy nie mówią nam o przygotowaniu, sklepy nawet nie mówią nam, czy ta kultura masowa nie mówi nam o Bożym Narodzeniu, ale ważnym jest, żeby przede wszystkim spotkać się z rodziną, spotkać się z prezentami, z przystrojonym domem i tak dalej, i tak dalej. Dlatego też musimy troszeczkę wrócić do tych starych tradycji, które mieliśmy. Dzisiaj nawet widzimy, że kiedy ludzie rozmawiają, kiedyś bliscy sobie mówili, chociaż tak krótko, wesołych świąt, tak można by powiedzieć prozaicznie, wesołych świąt, to zawierało się, żeby te święta były radosne, wesołe, rodzinne i tak dalej. Natomiast my dzisiaj troszkę też już tak wzięliśmy z zachodu, jak te wszystkie inne święta, my często krzykniemy komuś tam Merry Christmas, albo nawet już nie Merry Christmas, tylko Happy Holiday, czyli dobrego, wolnego czasu, więc to jest traktowane jako wolny czas, jako czas odpoczynku, czas dawania sobie prezentów. Natomiast to, że Chrystus jako dziecię przychodzi na świat, zostało zupełnie zmarginalizowane. I to niestety jest zgubne, że my podążamy za współczesnym światem, za tym, co przynosi nam zachodnia kultura. A musimy pamiętać o jednej rzeczy, że wszystko to, co jest ziemskie, będzie nas ciągnąć do ziemi. Tak? I dlatego my powinniśmy szukać tego, co jest niebiańskie, co nas przybliża do nieba. I tutaj zupełnie zupełnie my odbiegamy. Z każdym rokiem, tak jak wspomnieliśmy, już skraca się ten czas. Gdzieś to był listopad, zaraz będzie październik, wrzesień, a może i w styczniu już, tak? Zaczniemy przygotowania do kolejnych rzeczy. Także nie istota w podążaniu za światełkami, za tym wszystkim, tylko istota jest, żeby przygotować się w sposób taki odpowiedni i godny do tych wydarzeń.
To teraz wspomnieliście o tych tradycjach Bożego Narodzenia, to teraz może trochę potwierdźmy fakty, czy obalmy mity o tych właśnie naszych tradycjach. Zacznijmy od ubierania choinki. To chyba taka najbardziej powszechna, ale kiedy powinniśmy ją ubierać i co ona symbolizuje?
Sama choinka, ubieranie choinki nie jest złe. Wiadomo, że jest to radość dla dzieci, tak? Myślę, że ubieranie choinki to jest także coś, co nas, można by powiedzieć, jednoczy, bo istotą całego naszego ziemskiego życia, życia rodzinnego, to powinna być taka miłość, coś, co nas łączy, kiedy się spotykamy, tak można by powiedzieć, bo dzisiaj to, o czym mówiliśmy, jesteśmy bardzo zabiegani, pracujemy od rana do wieczora, staramy się zapewnić byt swojej rodzinie i być może nawet ten jakiś dzień, kiedy tak rodzice spotkają się ze swoimi dziećmi, wspólne ubieranie choinki, to jest czas, gdzie poświęcamy go dla siebie, to jest ważne, tak? Natomiast sama tradycja stawiania choinki jest dla nas zupełnie obca, ponieważ jest to kultura i tradycja z kościoła protestanckiego, który w XV wieku został, można by być tak, rozpropagowany, gdzie w Niemczech zaczęto ubierać choinki, następnie ta tradycja przeniknęła z Niemiec do Francji, natomiast z Francji już królowa Wiktoria rozprzestrzeniła to do Wielkiej Brytanii, później na Europę, Azję, tak i przyszło to do nas. Także my te choinki także przyozdabiamy w swoich domach. One nie mają większej tradycji, większego znaczenia, ale myślę, że już wpisały się w naszą kulturę, są takim elementem, który upiększa nasze domostwo. Tak jak wspomniałem, to powinno łączyć, to powinno przynosić jakąś radość. Jako także ciekawostkę powiem, że nawet wyznawcy islamu stawiają choinki, ponieważ kiedyś rozmawiałem z mieszkańcami tutaj naszego regionu i oni także stawiają choinki, a co ciekawe też ostatnio jeden ze znanych piłkarzy, Mohamed Salah, także postawił choinkę, gdzie nie było to zrozumiałe. Także kwestia, kiedy postawimy choinkę, no myślę, że to zależy od kwestii indywidualnych. Ja tak osobiście powiem, że ja nie lubię ubierać choinki i taką mam domową tradycję, że nam choinkę zawsze ubierają goście. I myślę, że i w tym roku i wierzę, że od wielu, wielu lat zawsze nasi goście ubierają choinkę, chociaż to też staram się uczestniczyć w takim minimalnym stopniu do tych wydarzeń.
A sianko pod obrusem to już chyba taka też dosyć długa tradycja.
Tak, sianko jest też tradycją związaną, że Chrystus narodził się w grocie betlejemskiej, tak, na sianku. Wiele rodzin także praktykuje, tylko musimy pamiętać o jednej rzeczy, żeby także nie przywiązywać takiej szczególnej wagi do choinki, do sianka, że jeśli nie będę mieć sianka pod obrusem, to święta będą nieważne. Jest zupełnie co innego istotą samego wydarzenia i święta Bożego Narodzenia. Tak jak nawiązując jeszcze do poprzedniego pytania, my stawiamy dzisiaj choinki, kładziemy sianko pod obrus, ale myślę, że wielu słuchaczy, wiele naszych dziadków, babć, na pewno pamięta czasy, kiedy zamiast choinki stawiano snopki w domostwach, także to też był wyraz jakiejś tradycji. Nie jest to złe, ale nie jest to, można by powiedzieć, wymóg, tak, że musi to być. Nie jest to takie centralnym punktem, że to jest obowiązek.
A co symbolizuje w takim razie dzielenie się prosforą na początku wieczerzy?
Wiadomym jest, że prosfora jest chlebem eucharystycznym. Musimy pamiętać o jednej rzeczy, bo dzisiaj także kwestia dzielenia się prosforą została tak spłaszczona, bo często słyszymy, że ktoś przyjdzie do cerkwi, aby wziąć prosforę. Prosfora staje się dopiero wtedy tym chlebem, kiedy podczas nabożeństwa, liturgii zostanie z niej wyjęta cząsteczka za naszych domowników, za naszych bliskich i kiedy też siadamy do wspólnej kolacji wigilijnej, to spożywamy jako pierwszą prosforę. Oczywiście ona jest chlebem, tak, którym się człowiek dzieli, ale też musimy pamiętać o jednej rzeczy, że my prosforą możemy dzielić się podczas każdego posiłku, każdego niedzielnego posiłku, każdego świątecznego posiłku, kiedy uczestniczymy podczas nabożeństwa, dajemy karteczkę za zdrowie naszych bliskich, otrzymujemy prosforkę i także przed posiłkiem, kiedy spotykamy się, możemy spożywać tą prosforę. Także jest to ważna tradycja, ale także nie może być spłycona, tak jak wspomniałem. A często jest u nas tylko tak, żeby gdzieś tam wbiec do cerkwi, są prosforki, wziąć prosforkę i to, że ona jest w domu i to jest najważniejsze. Nie, prosfora powinna być poprzedzona modlitwą, ona także powinna być tym chlebem, który nas jednoczy.
A czy dawanie prezentów możemy już zaliczyć do tradycji i czy ma to jakiś związek z darami, które przynieśli trzej królowie?
Myślę, że na pewno i dary, które zostały przyniesione dla naszego Mesjasza i Zbawiciela, ale często też słyszymy o tym, że jeśli dajemy prezenty, to wiadomo, że prezenty przynosi Święty Mikołaj, tak? Którego gdzieś tam staramy się także obdarowywać dzieci 19 grudnia w pamięć Świętego Mikołaja, czy podczas właśnie kolacji wigilijnej. Tu też są różne praktyki, różne tradycje, bo w wielu miejscach Polski te prezenty przynosi Święty Mikołaj, w innych częściach przynosi Gwiazdor, czy nawet i Dziad Mróz, jak mówimy, tak? Dziadek Mróz. To też już jest taka nieodłączna część naszej tradycji związanej ze świętami Bożego Narodzenia. Myślę, że ona nie jest zła. Nie jest zła, bo każdy z nas na pewno woli być obdarowanym, czy dawać te prezenty, tak? Szczególnie dzieci, które zawsze tak cieszą się na prezenty, ale także powinniśmy cały czas dzieci kształcić, edukować i mówić, że prezenty to jest tylko dodatek, tak? My, mówiąc pedagogicznie, tak, że kiedy śmieje się dziecko, to śmieje się cały świat, tak? Nie ma niczego piękniejszego, radośniejszego niż widok szczęśliwego dziecka, ale powinniśmy powiedzieć, że jest to dodatek, że jest to święto Bożego Narodzenia, że jest to istotą, żeby być w cerkwi, a wszystko to powinno być tylko takim dodatkiem, otoczką. A my dzisiaj także popadamy w ten wir zakupów, żeby zrobić prezenty, żeby w jakiś sposób zaspokoić potrzeby, czy kupiliśmy dobrze, czy niedobrze, później zastanawiamy się. I znowu gdzieś zatracamy samą kwestię tej kolacji postnej, wigilijnej, na rzecz właśnie rozdawania prezentów. Nie jest to zła tradycja, jest to dobre, ale także nie jest to wyznacznikiem świąt.
A odnośnie tej kolacji wigilijnej, czy 12 potraw to symbol 12 apostołów?
Nie, niestety nie. Nie jest to symbol 12 apostołów. My dzisiaj, szczególnie w tym okresie już, kiedy przygotowujemy się do świąt, często tak te media kreują właśnie ten czas świąt Bożego Narodzenia, przesuwając istotę samego świętowania na Wigilię. I to jest właśnie ten problem, szczególnie Kościół Zachodni, Kościół Rzymskokatolicki przesunął ciężar świąt z Bożego Narodzenia na kolację wigilijną, gdzie powstała taka tradycja, obowiązek właśnie 12 potraw, że musi być 12 potraw, że musimy tej każdej potrawy spróbować, że musimy spotkać się z bliskimi, i tak dalej. Natomiast kiedy spojrzymy na tradycję cerkwi prawosławnej, jest to zupełnie co innego, ponieważ w Typikonie przeczytamy, że jest to soczelnik, czyli ostatni dzień postu filipowego. Jest to dzień bardzo srogiego postu, gdzie cerkiew mówi, że do samego wieczora nie powinniśmy spożywać żadnych potraw. I nasza kolacja wigilijna to powinna być kolacja bardzo skromna. Nie powinniśmy stawiać 12 potraw, 15 czy ilu, tylko kilka potraw, gdzie powinniśmy troszeczkę zjeść, żeby, jak to mówimy, podkrzepić się i przede wszystkim nabrać sił na to, żeby pójść do cerkwi, żebyśmy mogli uczestniczyć w nabożeństwie. I kiedy wracamy z cerkwi, to my wtedy stajemy się tymi pasterzami, my stajemy się tymi magami, stajemy się wszystkimi tymi, którzy byli świadkami Bożego Narodzenia. A dzisiaj my porzucamy ostatnie dni postu na to, żeby przygotować się właśnie do Wigilii, do tego, żeby zastawić stół. I my często już podczas Wigilii zaczynamy taką biesiadę, zaczynamy, można by powiedzieć, świętowanie, gdzie nie jest to jeszcze czas na świętowanie, jest to czas, żeby podkrzepić się. A bywa często tak, że my już tutaj zjemy, chociaż postnie, ale już człowiek wiadomo, kiedy naje się, to robi się leniwy. Już później, a to już do cerkwi, po co pójdziemy, to już tam czy pójdę, czy nie pójdę, to jutro wstaniemy i zjemy świąteczne śniadanie. Ale też świąteczne śniadanie, czy tam obiad, ono nie będzie się niczym różnić od zwykłego dnia, kiedy my spotykamy się z bliskimi. I też warto jest wspomnieć, że sama tradycja Wigilii to jest tutaj związana z naszymi terenami słowiańskimi. My właśnie tak praktykujemy tę wieczerzę wigilijną, która, tak jak powiedziałem, powinna być postna. Natomiast południe, Bałkany, tam oni nie znają czegoś takiego. Dla nich jest to ostatni dzień postu, gdzie przygotowują się do święta Bożego Narodzenia. Oczywiście ta tradycja jest dla nas bliska, jest dobra, ale nie powinniśmy przesuwać ciężaru święta na Wigilię, tylko powinniśmy przede wszystkim pamiętać, że święta następują na drugi dzień, przede wszystkim po uczestnictwach w nabożeństwach.
A czy na każdym stole powinna się znaleźć świeca wigilijna i co ona symbolizuje? Bo często właśnie od naszych babć był taki zwyczaj mówienia, że świeca wigilijna symbolizuje obecność Matki Bożej, ten płomień.
Myślę, że każda świeca, którą my czy stawiamy w cerkwi, czy kupujemy w cerkwi i przynosimy do domu, zapalamy, najczęściej zawsze na naszych stołach podczas czy to Wigilii, czy Świąt Bożego Narodzenia towarzyszą świece Eleosu, które tak służą pomocy osobom potrzebującym. Wiadomo, że jest to nasza ofiara, którą my przynosimy. W Starym Testamencie wiadomo, że Panu Bogu przynoszono ofiary całopalenia, przynoszono zwierzęta, które były najlepsze, najtuczniejsze. Wiadomo, że my dzisiaj tego nie robimy. My w inny sposób staramy się przynieść ofiarę. I być może ta świeca jest ofiarą. Ja nie spotkałem się z takim określeniem, że świeca symbolizuje Matkę Bożą, bo może w taki sposób, tłumacząc, my troszeczkę upłycamy rolę Matki Bożej, bo ona jest jako matka cały czas z nami obecna. Czy my jako ludzie czasem potrzebujemy może upersonifikować w jakiś sposób dane osoby, świętych, właśnie poprzez świecę, poprzez jakieś tam zachowanie i tak dalej. Natomiast musimy pamiętać, że Matka Boża, ona jest nieustannie z nami obecna. Matka nigdy nie pozostawia swoich dzieci i myślę, że w innej formie powinniśmy szukać jej przede wszystkim poprzez modlitwę, żeby kiedy rozpoczynamy kolację wigilijną, to także, żeby nie usiąść z biegu, tylko rozpocząć wspólnie modlitwą i pamiętać o tym, że świeca, jakakolwiek by nie była, to jest nasza ofiara dla Pana Boga.
Najmłodsze dzieci w domach bardzo często wyczekują tej pierwszej gwiazdki. Jak już krzykną, mamo, tato, pierwsza gwiazdka jest na niebie, wtedy cała rodzina zazwyczaj siada do tego wigilijnego stołu. Czy to również jest już tradycja?
Myślę, że tak, że jest to taka silna tradycja tej pierwszej gwiazdki, która też troszeczkę przyszła do nas z zachodu. Bo wiem, że są różne także praktyki, wiem, że na niektórych parafiach nabożeństwa są celebrowane wcześniej, o godzinie nawet 13 czy o godzinie 15 są różne praktyki, że ludzie siadają nawet do Wigilii, można by powiedzieć o godzinie 13, tak? Wtedy ciężko znaleźć tą gwiazdkę na niebie, no ale wiadomo, że Słońce jest tą jedną największą gwiazdą, która świeci i myślę, że też nie powinno to być wyznacznikiem, bo tak jak wspomniałem wcześniej, my staramy się do pewnych symboli troszeczkę tak przykładać pewną wagę. A jeśli sobie zadamy pytanie, a co jeśli będzie śnieżyca, a co jeśli będzie zachmurzone niebo, a co jeśli będzie deszcz padał, to będziemy czekać z tą Wigilią do kolejnego dnia. Tak jak często też przyszliśmy w kwestii świąt Bożego Narodzenia, mówimy, że kiedy popada śnieg, biało jest na święta, to wtedy prawdziwe święta. I znowuż, my tutaj przykładamy uwagę do tego, żeby był śnieg na święta, wtedy one będą prawdziwe. Nie, święta będą prawdziwe wtedy, kiedy my przeżywamy te święta, kiedy my uczestniczymy w cerkwi, uczestniczymy w Eucharystii. A co mają powiedzieć mieszkańcy południa, czy nie wiem, z Sydney, gdzie jest 30 stopni i oni siadają do świąt Bożego Narodzenia, tak? To oni powiedzą, że święta są ważne, kiedy jest 25 stopni na plusie, niż 15 czy 10, tak jak to bywa.
A czy dodatkowe nakrycie, takie puste nakrycie przy wigilijnym stole powinno się znaleźć?
Ja osobiście uważam, że powinno. Wigilia jest to czas i święta Bożego Narodzenia, gdzie nie powinniśmy być sami w ogóle. Człowiek jako istota taka, można by powiedzieć, społeczna, stadna, potrzebuje być z kimś. I myślę, że można to wytłumaczyć troszeczkę, czy spróbować wytłumaczyć w ten sposób, że zwróćmy uwagę, kiedy Chrystus miał się narodzić w Betlejem, tak, Józef z Marią chodzili od gospody do gospody, tak, nie było nigdzie miejsca, żeby ich przyjąć, no i dopiero gdzieś tam w grocie ze zwierzętami, tak, w ubogich warunkach przychodzi Zbawiciel świata. I chodzi o to, żeby ta tradycja nie była martwą tradycją, bo warto jest zwrócić uwagę na to, że wielokrotnie były przeprowadzane takie eksperymenty społeczne, gdzie właśnie w dzień Wigilii w wielkich miastach dziennikarze czy tam znane osoby chodziły, dzwoniły od domu do domu, prosząc, czy ktoś je wpuści, żeby mogli spożyć posiłek, bo o tym się mówi, tak, że zostawmy nakrycie dla biednego wędrowca. I niestety na powiedzmy 100 osób, 99 osób odmówiło, żeby przyjąć tego człowieka. Także nie może to też być takim czymś martwym, tak? Bo jeśli ktoś będzie potrzebował jakiejkolwiek pomocy, jedzenia, czegokolwiek, to powinniśmy przyjąć, tak? I tak jak Chrystusa nie było mu miejsca, no to my staramy się pozostawić ten jeden talerzyk temu zbłąkanemu wędrowcy. No ja przez całe swoje życie nie spotkałem się, nikt nie zapukał, ale w moim domu jeszcze do czasów, kiedy zostałem duchownym, zawsze był ten talerzyk. I kiedy już jako duchowny także zostawiamy jedno puste miejsce.
A czy potrawy z makiem są symbolem tych, którzy odeszli?
Myślę, że być może mak, być może ten pusty talerzyk też często utożsamiamy, mówiąc, że jest to dla naszych zmarłych przodków. Chociaż musimy pamiętać także, Chrystus poucza nas i mówi, że jestem Bogiem żywych, a nie zmarłych. Tak? Chociaż my jako ludzie nie wszystko, nasze umysły są też w pewien sposób ograniczone, nie jesteśmy w stanie tego zrozumieć, wszystkich tajemnic, bo nawet samo święto Bożego Narodzenia, tak? My upłycamy, mówiąc, że jest to Boże Narodzenie, natomiast jest to narodzenie według ciała naszego Mesjasza i Zbawiciela Jezusa Chrystusa. Także nie możemy przypisywać już takich jakichś symboli, ale myślę, że jest to dobra taka pamięć, ta mała tradycja, że te potrawy z makiem, że ten talerzyk w jakiś sposób przypomina nam o naszych zmarłych przodkach, tak, że kiedy siadamy do tego wspólnego stołu, to pamiętamy o nich, ale także no, powinniśmy pamiętać każdego dnia, powinniśmy nawet pamiętać podczas świąt Bożego Narodzenia, że my jesteśmy tutaj, ale są nasi bliscy, którzy już odeszli z tego świata.
A taka tradycja kiedyś może bardziej praktykowana, teraz może mniej, ale karmienie zwierząt tych przydomowych resztkami z wieczerzy wigilijnej.
No, ciężko byłoby w mieście praktykować coś takiego. Myślę, że na wsi jak najbardziej. Myślę i taką moją opinią i zdaniem jest to, że najważniejszą tradycją to jest to, żeby nie marnować w ogóle jedzenia. Bo tak jak wspomniałem, my staramy się przygotować. My jesteśmy ludźmi i my jako ludzie puścimy przez okres 40 dni, przygotowujemy na Wigilię czy więcej, czy mniej tych potraw i tak dalej, i tak dalej. Te potrawy są postne, tak? W sposób rygorystyczny staramy się przestrzegać okresu postu. I kiedy przychodzi czas świąt, no to nie ukrywajmy, nie oszukujmy się, że człowiek już nie spogląda na te potrawy postne, ryby czy tam cokolwiek, czy jakieś tam kasze, czy ziemniaki, inne rzeczy, tak? Człowiek stara się zjeść te potrawy świąteczne, od których staraliśmy się pościć przez 40 dni. Później przybywa też okres świąt. Na okres świąt także staramy się zastawić stół, no bo to też dla nas jest jakiś wyznacznik tego, że są święta. A 2-3 dni po świętach zostaje to wszystko, tak? I człowiek zaczyna gdzieś wyrzucać, marnować to jedzenie. Myślę, że na wsiach dawano to, co zwierzętom też wierzono. Kiedyś ludzie może troszeczkę podchodzili do tego bardziej w sposób taki bogobojny jak dzisiaj, bo my dzisiaj wyrzucimy chleb bez problemu do kosza i nie zastanawiamy się, tak? Dla mnie jest to niewyobrażalne, żeby wyrzucić chleb do kosza czy cokolwiek, no i jakokolwiek inne jedzenie, tak? To lepiej dać zwierzęciu, które zje, czy nawet jedzenie, które powiedzmy było poświęcone, to ludzie wierzyli, że ono będzie oświęcać gospodarstwo, będzie oświęcać zwierzynę, wszystko to, co jest z nami związane, to, co jest nam potrzebne do życia. No i wiadomo, też pamiętajmy, że nawet jeśli damy to, co z Wigilii, czy ze świąt, to zwierzęta nie przemówią ludzkim głosem.
A wspólne śpiewanie kolęd. Śpiewamy je od 4 grudnia, od wprowadzenia Najświętszej Bogurodzicy do świątyni, ale do kiedy? Bo tak jak ja słyszałam, są bardzo różne szkoły. Jedni mówią, że do świąt Bożego Narodzenia, drudzy, że do okreszczenia, a jeszcze niektórzy mówią, że do spotkania pańskiego.
No tak, ja akurat też spotkałem się z tym, że do spotkania pańskiego śpiewamy te kolędy. Chociaż znowu, tak, trzeba powiedzieć, że kolęda, ona z języka łacińskiego pochodzi kalande, czyli pieśń noworoczna. To kiedyś była pieśń noworoczna, gdzie w okresie właśnie ostatniego dnia, na pierwszy dzień roku ludzie chodzili, śpiewali te noworoczne pieśni. Same kolędy są to pieśni paraliturgiczne, które oczywiście śpiewamy w cerkwi. Jest to, myślę, takie coś, co też nas łączy, kiedy możemy wspólnie spotkać się podczas Wigilii, podczas już świąt Bożego Narodzenia, na pierwszy, na drugi dzień świąt, bo też musimy pamiętać o tym, że Boże Narodzenie nie kończy się na pierwszy dzień, bo my często tak to utożsamiamy, kończąc święta, już wszystko. Mamy dalej Sobór Bogorodzicy, pierwszego męczennika, apostoła Szczepana i to jest bardzo fajne, kiedy wspólnie, razem możemy pośpiewać te kolędy, ucząc dzieci, gdzie jest to wspólne i nawet ta właśnie tradycja kolędowania, tak, gdzie ludzie, czy młodsi, czy młodzież, dzieci chodzą i kolędują, ponieważ to także ta tradycja zamiera i musimy pamiętać, że jest wiele osób, które nie są w stanie przyjść do cerkwi ze względu na swoje ułomności, choroby i kiedy przychodzimy z gwiazdą betlejemską, tak, z ikoną, która znajduje się w gwieździe i przynosimy tą dobrą nowinę, rozpoczynając kolędowanie przede wszystkim tropariuszem i dzieląc się o tym, że Chrystus przyszedł na ziemię, to uważam za coś dobrego. Bardzo, bardzo fajnym jest, że ta tradycja znowu ożywa, bo często gdzieś tam te wygodnictwo takie, a po co tam będziemy chodzić, po co będziemy kolędować, albo zimno, bo mróz i tak dalej. Myślę, że warto jest to kultywować, warto jest także pokazywać dzieciom, ale i przede wszystkim gospodarzy, tak, że dla nich jest to radość, że przychodzą kolędnicy. Także jest to pieśń paraliturgiczna, która przyszła do nas, zadomowiła się i uważam, że powinniśmy pielęgnować tą tradycję.
A jeśli mowa już o kolędach, jedna z nich mówi, że przychodzą do nas w gości trzy święta. Pierwsze to Boże Narodzenie, drugie świętego Wasyla, 14 stycznia właśnie obchodzimy, no i trzecie to jest Chrzest Pański, Kreszczenie Gospodnie. Pierwsze i trzecie święto jest w zupełności dla mnie jasne, tylko właśnie chciałam zapytać o te drugie święto. Dlaczego tego świętego Wasyla jest tak bardzo tutaj uwypuklone, można powiedzieć?
Trzeba tutaj sięgnąć przede wszystkim do historii. Do IV wieku święto Bożego Narodzenia i święto Chrztu Pańskiego było obchodzone jednego dnia. I było to święto w języku słowiańskim, którym mówimy Bogojawlenia, czyli inaczej Teofanii, objawienia się Bożego. I te dwa święta były ze sobą nierozerwalne, ponieważ Bogoczłowiek, Mesjasz, Zbawiciel Jezus Chrystus przychodzi na ziemię jako dziecię I święto Chrztu Pańskiego, które tak już mamy rozdzielone, to był także czas objawienia się Trójcy Świętej, tak, gdzie widzimy Syna Bożego wstępującego do wód Jordanu, słyszymy głos Boga Ojca, który mówi, to jest Syn mój umiłowany, w którym mam upodobanie, i gołębice jako Duch Święty. I te święta były ze sobą nierozerwalne. Dopiero już w IV wieku święty Jan Złotousty rozdzielił te dwa święta, dlatego, że poganie 25 grudnia świętowali Dzień Boga Słońca. I był to bardzo silnie zakorzeniony taki trend, takie te święto pogańskie. I święty Jan Złotousty chciał zastąpić, żeby wypchnąć te pogańskie święto świętem Bożego Narodzenia, bo tak naprawdę też nie powiemy, że Chrystus urodził się 25 grudnia. Tak? I dlatego to święto zostało ustanowione, Boże Narodzenie, 25 grudnia, w dzień tego pogańskiego święta Boga Słońca. Dlatego też w Troparionie mamy słowa, które są takie dosyć wymowne. Ciebie kłaniać się Słońcu Prawdy. Tobie kłaniać się Słońcu Prawdy. Czyli można by powiedzieć, zaspokojono potrzeby pogan i chrześcijan, tak, że kłaniamy się Słońcu Prawdy, którym jest Chrystus. Następnie mamy święto Chrztu Pańskiego, o którym jest mowa w kolędzie. I jak śpiewamy, przyjdź trzy prazniki włości, tak? Rożestwo Chrystowe, Świętego Wasyla i Świętoje Kreszczenie. Wynika to z tego, że nasz Zbawiciel Jezus Chrystus, który przyszedł jako dziecię na świat, on nie musiał, ale wypełnił całe prawo mojżeszowe, ponieważ każde dziecko, które przychodziło na świat płci męskiej, na ósmy dzień było obrzezane. I Chrystus, on także wypełnił prawo mojżeszowe, żeby został obrzezany. I wypada to na ósmy dzień, akurat kiedy wspominamy pamięć świętego Bazylego Wielkiego. No i wiadomo, że w kolędzie musieliśmy troszeczkę w jakiś sposób to troszeczkę obejść, żeby nie śpiewać, że będziemy świętować Boże Narodzenie, obrzezanie i chrzest pański. Dlatego też świętujemy świętego Bazylego Wielkiego, także wielkiego świętego, tak, o którym to już będziemy, czy ktoś będzie opowiadać przy innej okazji.
A jeszcze jeśli mówimy o świętych, to takie moje już ostatnie pytanie. Jak wytłumaczyć dzieciom, jakby gdzie złapać taki balans pomiędzy świętym Mikołajem, którego czci Cerkiew Prawosławna, który również był tym, który obdarowywał biednych i ubogich, a pomiędzy tym takim potocznym świętym Mikołajem, którego znam z naszej kultury masowej, takiego z dużym brzuchem, w czerwonym kubraczku, z czerwoną puchatą czapką na głowie.
Powiem tak, że te zagadnienie będzie bardzo trudne, ponieważ dziękować woli Bożej zostaliśmy rodzicami w tym roku i staniemy na pewno przed tą kwestią wyjaśnienia. Ja bardzo, bardzo lubię postać świętego Mikołaja. Jest to dla mnie bardzo bliski święty ze względu na swoje życie. Także na cuda takie pozytywne, czy może mniej pozytywne, także ze świętym Mikołajem. Tutaj też odbiegnę troszeczkę od tematu. Też zachęcam wszystkich w tym czasie o jeszcze obejrzeniu filmu Czudo, który miał miejsce kilkadziesiąt lat temu, kiedy młoda dziewczyna zatańczyła z ikoną świętego Mikołaja podczas zabawy sylwestrowej, noworocznej i zastygła. 128 dni stała i nie mogła się w ogóle ruszyć. Także święty Mikołaj jest takim świętym bardzo wysoko postawionym, tak mówiąc językiem polskim, tak w cerkwi bardzo czcimy świętego Mikołaja. I myślę, że warto jest uczyć dziecko o dawaniu prezentów, bo może jest lepiej dawać te prezenty, aniżeli otrzymywać, chociaż no i każdy z nas lubi otrzymać prezenty, ale uczmy dzieci, kim był ten prawdziwy święty Mikołaj. Ja często tak ubolewam, kiedy widzę gdzieś, bo często tu już są jakieś tam spotkania, zabawy choinkowe i tak dalej, i tak dalej. I też jesteśmy my jako duchowni obecni i jest ten czerwony strój, aby brzuch większy, brodę i tak dalej, i tak dalej. dlaczego nie możemy przedstawić świętego Mikołaja jako biskupa, bo to był biskup. To był biskup, który rozdawał swoją majętność po rodzicach, który ratował ludzi, ratował trzy dziewczyny, tak, które miały poślubić, tam niegodziwy ślubić i tak dalej, i tak dalej. Dlatego starajmy się odrzucać znowu tą kulturę zachodu, która nam wpycha Santa Clausa, bo to jest Santa Claus. Święty Mikołaj nie mieszka gdzieś tam w Finlandii czy gdziekolwiek indziej, tak? Jeśli chcemy szukać świętego Mikołaja, to szukajmy jego w Bari, tak? Tam, gdzie spoczywają jego relikwie. I myślę, że pomimo tego napływu kultury zachodniej, to mamy także bardzo dużo, przecież i Bractwo Młodzieży wydaje, i nasze różne cerkiewne czasopisma, przecież mamy i jesteśmy rozwinięci pod względem mass mediów, YouTube, inne rzeczy, przecież tam jest wiele filmów mówiących o świętych Mikołaju, to zamiast pokazywać dzieciom jakieś głupoty, to starajmy się pokazać poprzez nawet te bajki, poprzez te filmy, poprzez kolorowanki, cokolwiek innego uczyć, że to jest ten święty Mikołaj. Święty Mikołaj, który był biskupem. Pokazać ikonę, przecież ja jestem przekonany, że w większości naszych domów święty Mikołaj jest tak znanym świętym, że każdy z nas ma ikonę, tak? Uczmy dzieci od małego. My mówimy, że dziecko czegokolwiek nie rozumie. Weźmy dziecko na ręce. Podejdźmy z dzieckiem do ikony, pokażmy mu ikony, oswajajmy je z ikoną. Od pierwszych dni jego życia pokazujmy i tłumaczmy, kto to jest, że jest to święty Mikołaj, jest to święty Jan Chrzciciel i tak dalej. I dziecko później, kiedy będzie przychodzić do świątyni, ono będzie widzieć, ono będzie rozpoznawać, będziemy mówić i uczyć, i wychowywać, że to jest ten prawdziwy święty, a nie jakiś tam w czerwonym kubraczku na rogu stojący i mówiący ho, 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 Merry Christmas. No nie w tym jest istota święta i świętego Mikołaja.
Ojcze, bardzo serdecznie chciałam wam podziękować za te wszystkie ciekawe fakty i obalone mity. Dziękuję również za poświęcony czas i życzę wam i waszej całej wspólnocie parafialnej i waszym najbliższym zdrowych i przede wszystkim błogosławionych świąt Bożego Narodzenia.
Ja również dziękuję wszystkim serdecznie, pani redaktor, słuchaczom i daj Boże, żeby te święta były świętami radosnymi, ale co najważniejsze, żeby nasze serca były otwarte, żeby były tą grotą betlejemską, gdzie Chrystus przyjdzie, zamieszka w nas i że każdy z nas narodzi się do nowego i lepszego życia. Dziękuję.
Sława Jezusu Chrystus.
Sława na wieki.
Radio Ortodoksja.